Śniadanie polityków.
9:12, Jarosław Popyk, witam Państwa bardzo serdecznie, a gośćmi dzisiejszego śniadania są Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Pozdrawiam, dzień dobry.
Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Artur Dziambor, Konfederacja, witam Pana.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Drodzy Państwo, zacznijmy od tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżki akcyzy, podatku VAT na energię elektryczną i gaz, dopłaty do żywności. I pierwsze pytanie do Janusza Śniadka. Czy to rzeczywiście może powstrzymać inflację?
Jestem przekonany, że na pewno będzie miało znaczący wpływ. Pytanie, na ile wystarczający. Moim zdaniem może to przynieść na pewno bardzo dobre rezultaty. Myślę, że w ogóle jest to bezprecedensowe posunięcie. Jak sobie przypominam, w 2012 roku pan Donald Tusk opowiadał, że gdyby istniał taki przycisk niższe ceny, to on by nieustannie na niego naciskał. Niestety nie ma takiego przycisku. Okazało się, że niekoniecznie przycisk, ale pewne rozwiązania, posunięcia, cały pakiet został przygotowany i on przyniesie na pewno dobre skutki. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak zachowa się opozycja podczas procedowania tych regulacji w Sejmie.
No i właśnie to jest pytanie do Sławomira Rybickiego. Jak zachowa się opozycja?
Jak zawsze odpowiedzialnie, przy czym i w tej, i we wszystkich innych sprawach trzeba przypominać rządzącym, również mojemu adwersarzowi posłowi Śniadkowi, że za sprawy polskie, za stan państwa i rządzenie Polską i Polakami bierze odpowiedzialność przed historią, ale i przed współcześnie żyjącymi i przed prawem rząd.
A tą inflację, no i znaleźliśmy przycisk, którego pan Tusk nie widział.
No jak zwykle trzeba włączyć w ten krach zupełny i w tą lawinę inflacyjną Tuska i opozycję, ale jak wspominam, za sprawy polskie odpowiedzialność bierze rząd i to rząd przyczynił się walczy z inflacją, którą sam w dużej mierze wywołał. Spojrzymy na propozycje, które będą przedstawiane przez rząd i będziemy odpowiedzialnie patrzeć na rozwiązania, które zaproponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale to są działania obliczone na krótką metę, na krótki dystans, na 3 miesiące działania tymczasowe. I one może w jakimś stopniu osłabią krytykę społeczną. I myślę, że te działania są w dużej mierze krytyką społeczną.
Poprawią sytuację finansową rodzin.
Czyli spadającymi sondażami poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, który zaczął się orientować, że jak spadnie w spirale, to już z tej spirali spadków może nie wyjść. No stąd czy pomysł na tarczę antyinflacyjną, czy na tur premiera po Europie i tak zwaną ofensywę dyplomatyczną.
Panie senatorze, ale
wiemy, że kryzys w koalicji jest tak daleko idący, że nie jesteście w stanie państwo przegłosować żadnej istotnej ustawy bez podpierania się, bez kupczenia o każdy głos. Złotą kartę zdaje się mieć w tej chwili Konfederacja w tych sprawach. I to jest przyczyna główna aktywności również tej antyinflacyjnej.
No dobrze, panie senatorze, modlicie
się o to, żeby w Polsce było gorzej.
No to przyjrzymy się tym propozycjom.
Panie senatorze, ale przecież to dotyczy chociażby obniżki VAT-u na energię elektryczną czy obniżki podatków VAT na gaz ziemny. I to są kwestie, które tak naprawdę Polaków bardzo mocno dotykają. I dotyczy to właśnie sezonu zimowego, który i to naprawdę może mocno pomóc polskim rodzinom.
To prawda, że dotyka to bardzo kieszeni polskich rodzin i ich kondycji finansowej. Tylko trzeba przypomnieć, że przypominaliśmy i ostrzegaliśmy rząd na początku roku, że podwyżki podatków przyniosą taki właśnie efekt. To również jest kwestia wieloletnich zaniedbań w sektorze energetycznym opartym na węglu. No to są wszystko ceny, które płaci rząd Prawa i Sprawiedliwości za zaniechania i za błędne propozycje. Tu oczywiście jest cała sprawa związana z działalnością Narodowego Banku Polskiego i takiej lekkiej retoryki prezesa Glapińskiego, który ku osłupieniu ekspertów, ekonomistów jeszcze niedawno mówił, że w ogóle nie ma problemu ze spiralą płacowo-cenową, a w tej chwili no, widzimy, że to jest po prostu pełzająca katastrofa ekonomiczna.
No ja jestem bardzo ciekawy, jak w takiej sytuacji zachowałaby się Koalicja Obywatelska, ale ja teraz pytam Artura Dziambora, jak zachowa się z kolei Konfederacja, bo przecież wy jesteście za tym, żeby obniżać podatki, a w tej sytuacji jak będzie?
No to teraz bardzo konkretnie, ponieważ tutaj jakieś zaklęcia były puszczane przez pana Śniadka. No ja bez zaklęć konkret posłuchałem bardzo uważnie pana Morawieckiego, to jest akurat jeden z moich tematów. Obniżenie wysokości akcyzy do minimalnego poziomu, to jest nasz pomysł. Z naszej ustawy tanie paliwo, jesteśmy za. Nie rozumiemy dlaczego tylko na 5 miesięcy. To powinno być bezokresowe, to jest oczywiste dla każdego, kto się zajmuje systemem podatkowym. Zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej, również nasz pomysł i przypomnę, że to jest podatek, który wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Tak więc najpierw wprowadzili, wymyślili ten podatek, a teraz go bohatersko likwidują. Bardzo dobrze, jestem za. Zwolnienie z opłaty emisyjnej, znowuż na 5 miesięcy, kompletnie niezrozumiałe z tą okresowością. Również jest to pomysł Konfederacji z naszej ustawy tanie paliwo. Natomiast przypomnę, że również jest to podatek wymyślony, wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość. Po raz kolejny jest to Prawo i Sprawiedliwość, zwalcza własne pomysły. Więc tutaj można być za, poza tym oczywiście tą okresowością, bo na pewno złożymy poprawki mówiące o tym, że nie, że na żadne 5 miesięcy, tylko po prostu na zawsze. Następnie mamy VAT z 23 do 8%. Jest dobra, pozytywna zmiana, jesteśmy za. Następnie VAT na gaz ziemny, VAT na energię elektryczną do 5%. Nasz pomysł brzmiał 0% i nieprawdą jest, że Komisja Europejska się nie zgadza. Zgodziłaby się spokojnie, nawet o tym nie wiedziała, że my taki pomysł mamy. To jest również nasz projekt. Handel certyfikatami zielonymi również jest to nasz postulat z naszego projektu. Także tu się ze wszystkim zgadzamy, poza tą okresowością. Natomiast absolutnie nie powinniśmy się zgodzić na to, żeby w tej samej ustawie znalazł się to, co oni nazwali dodatkiem osłonowym. Czyli znowu te pieniądze w gotówce, czyli kolejna łapówka dla wyborców, która ma wpłynąć oczywiście do tak zwanych najbiedniejszych, których oni odmieniają przez wszystkie przypadki, pochylając się nad losem osób, które najmniej zarabiają. No najlepszym sposobem na pochylanie się nad losem ludzi, którzy najmniej zarabiają, jest odciążanie podatkowe ich, a nie dosypywanie pieniędzy, dodrukowanych zaznaczę pieniędzy. W związku z tym, że taki projekt może przypadkiem przejść, to ta ustawa absolutnie nie będzie antyinflacyjna, tylko będzie właśnie tworząca dodatkową inflację, napędzająca tę inflację, ponieważ te pieniądze, które Prawo i Sprawiedliwość wrzuci w tym dodatku osłonowym, sprawią, że absolutnie inflacja nie wyhamuje, ani nawet się nie zatrzyma. Więc jeżeli to podzielą na osobne ustawy, to Konfederacja poprze większość z nich. Natomiast jeżeli wrzucą do tej ustawy ten dodatek osłonowy jako pakiet razem z tymi obniżkami podatków, będziemy musieli się poważnie zastanowić. Na dziś jestem na wstrzymaniu.
No dobrze, ale ten dodatek osłonowy znalazł się w propozycjach premiera Morawieckiego tylko i wyłącznie z tego powodu, że Komisja Europejska nie zgodziła się na zmniejszenie radykalne podatku VAT od żywności. I pytanie do Andrzeja Kobylarza. Czy istotnie ten dodatek wyrównawczy powinien znaleźć się razem z innymi rozwiązaniami w jednej ustawie, czy jednak osobno, tak jak mówi poseł Dziambor?
Panie redaktorze, drodzy państwo, ja powiem tak, może od początku, że problem inflacji to nie jest problem tylko polski, to dzisiaj jest problem globalny i to on wynika z tych właśnie ostatnich czasów covidowych i tutaj nie ma co ukrywać, że powiedzmy wszystkie możliwe obniżki podatków na pewno przyczynią się do tego, że troszeczkę będzie taniej na poszczególne produkty, jak chociażby między innymi energię elektryczną czy paliwo, które wpływa też na ceny produktów wszystkich, tak, które kupujemy i żywność i inne wszystkie te sprawy związane z tym pakietem. Oczywiście należy się pochylić, ja myślę, że to jest na etapie procedowania i tutaj powiedzmy Konfederacja jak gdyby to są, jak pan poseł Dziambor powiedział, ich postulaty, ich program, a to też pokazuje to, że jak nie jest tak do końca, jak Platforma mówi, że rząd nie słucha opozycji, no z tego wynika, że jednak słucha opozycji, bo chciałbym przypomnieć, że Konfederacja jest opozycją i opozycją, która dzisiaj powiedzmy cieszy się z tego, że rząd wprowadza ich program w życie. Jeżeli chodzi o okres, na jaki to będzie wprowadzone. Oczywiście i to ja uważam, że to jest słuszne z uwagi na to, że trzeba zobaczyć, jak rynek zareaguje na pewne regulacje obniżek podatków i tak dalej. Więc okres zimowy też jest bardzo ważnym czynnikiem, bo chciałbym przypomnieć, że to jest najtrudniejszy okres dla ludzi mniej zamożnych z uwagi na to, że ogrzewanie będzie po prostu dla tych ludzi po prostu tańsze.
To jeszcze na koniec tego wątku spytam posła Śniadka, czy nie zauważa pan tego, że jednak ceny gazu są mocno podwyższone z powodu działalności, z powodu polityki Władimira Putina, a krytycy tych rozwiązań, które teraz chce wprowadzić rząd, zdają się tego nie zauważać?
Oczywiście, że tak jest. To jest wręcz uderzające i to jest też jeden z elementów, o których rozmawiał premier Morawiecki na tych spotkaniach z przywódcami państw europejskich, o tej antyeuropejskiej polityce Putina generującej ten kryzys przez zmniejszenie dostaw gazu i niezabezpieczenie zapasów. W większości krajów europejskich te ceny dramatycznie rosną. Natomiast tak, odnosząc się jeszcze jednym zdaniem do tej wypowiedzi, tego wywodu posła Dziambora, ja chcę zwrócić uwagę, że te działania osłonowe nie tylko ze względu wymogów Komisji Europejskiej, ale ze względu na w ogóle filozofię i politykę rządu polskiego są wręcz konieczne. I że ta filozofia Konfederacji, że przetrwają tylko najsilniejsi, darwinistyczna, skrajnie darwinistyczna polityka jest nie do przyjęcia dla Prawa i Sprawiedliwości, stąd ta konieczność osłon dla najsłabszych.
Też na adwoce może Artur
Dziambor. Ja bym odpowiedział, przepraszam, panie redaktorze, bo pan tu powiedział, że co, że to się zgadza z polityką rządu, tak? Tak, no oczywiście, że polityką rządu jest tworzenie programów socjalnych, dodrukowywanie pieniędzy i dosypywanie elektoratowi, który jest potencjalnie najsilniejszy dla was. Natomiast jest to polityka niestety błędna, jest to polityka, która doprowadziła do tego, że w Polsce jest najwyższa inflacja w całej Europie i najwyższa od kilkudziesięciu lat w Polsce w tym momencie. I oczywiście cały świat się boryka z inflacją, ale tak jak u nas, no to naprawdę mało gdzie jest, dlatego że mało gdzie jest rząd, który w ten sposób niestety...
Żyjemy, no, zobaczymy, panie Dziambor, pożyjemy.
Więc ja rozumiem, że to jest zgodne z waszym planem na przekupywanie wyborców dodrukowywanymi pieniędzmi, ale to jest zwyczajnie nieodpowiedzialne. Odpowiedzialne wspieranie najsłabszych to jest obniżanie im obciążenia podatkowego, obniżanie obciążenia podatkowego pracy, ponieważ chodzi o to, żeby ludzie pracowali, a nie żeby czekali na socjal. Więc ja naprawdę...
No ale ludzie pracują, panie pośle.
Odwołuję się do tego. Panie pośle, kwota wolna od podatku.
To się dzieje w Nowym Ładzie. W Nowym Ładzie się dokładnie to wszystko stanie.
Nowy Ład nie będzie tym ludziom wcale pomagał i doskonale o tym wszyscy wiemy.
Więc, kwota wolna od podatku.
Zróbmy, no jeszcze raz powtórzę, ja jestem cały za tym, żeby ona była podwyższona, tylko ona została zniszczona obowiązkową składką zdrowotną. Więc ten Nowy Ład tak wiele nie wniósł wcale, a mógł wnieść naprawdę potęgę, gdyby tej składki zdrowotnej nie wprowadzono. Wtedy byłoby to naprawdę gigantyczne obniżenie podatków. Nie przeprowadzono tego.
Panie Boże, od rozwiązań Konfederacji.
Także bardzo się cieszę, że przynajmniej częściowo z nich korzystacie, ale jeszcze bardziej bym się cieszył, gdyby to było podzielone na osobne ustawy, bo wtedy z ręką na sercu mógłbym większość tych pomysłów poprzeć. Natomiast jak to będzie wrzucone w jeden pakiet, no niestety nie będzie można tego popierać, ponieważ my jesteśmy partią odpowiedzialną, również za budżet i za inflację.
Dobrze, panowie, no to
w tym sporze między posłem
Rybickim
a Dziamborem zdecydowanie... Muszę powiedzieć, że zgadzam się z tą częścią wypowiedzi posła Dziambora, że dosypanie, mówiąc kolokwialnie, pieniędzy na rynek nie będzie walką z inflacją, tylko ten efekt inflacyjny zwiększy, więc to jest kolejne maskowanie działań, które no w istocie mają złagodzić gniew elektoratu, a nie realnie walczyć, wpływać na działania antyinflacyjne.
No ale chyba lepiej.
Się tak od lata się okazało, że te tarcze antyinflacyjne przyniosły znakomity skutek, a więc życie kompletnie zaprzecza waszym historią, filozofią.
No i trzeba to dokładnie obserwować.
Przed szkodą, panie pośle, a nie po szkodzie, jak to czyni prezes NBP i premier Morawiecki.
Panie senatorze, nie chcę być złośliwy, ale naprawdę propozycji opozycji, oprócz oczywiście Konfederacji dotyczącej tego, jak walczyć z inflacją, no nie słyszałem w ostatnim czasie. Ale panowie, zmieniając temat, czwarta fala pandemii. No to jest problem, który dotyczy nas wszystkich i dotyczy także budżetu państwa, bo przecież służba zdrowia musi być jeszcze bardziej dotowana, jeszcze bardziej wspomagana finansowo, żeby sobie radzić nie tylko z COVID-em, ale też z innymi rzeczami, które w polskich szpitalach się dzieją. I teraz pytanie właśnie do senatora Rybickiego. Czy to, że mamy w takiej wysokości czwartą falę pandemii, to jest porażka tych, którzy odradzali Polakom chociażby szczepienia?
To jest porażka wszystkich tych, którzy w sposób nieodpowiedzialny próbują walczyć z tą pandemią, z tym zjawiskiem. Przede wszystkim rządzących, bo na nich spoczywa odpowiedzialność za sprawy Polski, o czym mówiłem. I rząd odpowiada za zdrowie i życie Polaków zgodnie z konstytucją. To jest jego główna rola. Wszyscy oczywiście jesteśmy zatroskani, szczególnie, że widać na horyzoncie kolejny wariant tego wirusa, Omikron, który wypiera poprzedni wariant w niektórych państwach błyskawicznie. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że takie sformułowanie znane nam wszystkim, czy leci z nami pilot, jest idealną ilustracją tego, jak się zachowuje rząd, który wystarczy spojrzeć, jak reagują państwa na pojawiający się nowy wirus. Kilkanaście państw już reaguje, zamyka, zbiera potencjał do walki z tym wirusem, a rząd polski zastanawia się, czy walczyć jeszcze z tym wirusem Delta. To jest naprawdę nieodpowiedzialność i to jest nieodpowiedzialność, która ma swoje konsekwencje. Oczywiście jest odpowiedzialność moralna i polityczna, ale może warto zapytać o więcej. Rząd po prostu abdykował w sprawie walki z COVID-em. Ja rozumiem przyczyny tego faktu. One są też gdzieś umiejscowione w sondażach, które są dla rządzących niekorzystne. I to, że zaplecze polityczne, elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to jest w znacznej mierze środowisko antyszczepionkowców lub ludzi, którzy z różnych powodów nie chcą się szczepić. Ale na tym polega odpowiedzialność władzy i ponoszenie odpowiedzialności za sprawowanie władzy, aby również podejmować decyzje niepopularne, do których zaliczam pewne ułatwienia dla osób, które się zaszczepiły, bądź ustawy, które by pomogły pracodawcom w większym stopniu brać odpowiedzialność za swoich pracowników.
No i trochę
na
tak
tym polu to jest jedna wielka klęska rządu, który po prostu abdykował w tej sprawie.
Panie senatorze,
ale to jest niezrozumiałe i niewybaczalne.
Dobrze, ale tak naprzeciw tego, co pan mówi. Godzinę temu minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że musi być podjęta decyzja dotycząca uszczelnienia granic. Będą kwarantanny dla osób z krajów, w których potwierdzono przypadki zakażenia wariantem Omikron. I także minister nie wyklucza wprowadzenia w grudniu nowych restrykcji, więc tutaj nie jest tak, że rząd nic nie robi. Robi bardzo dużo, a osoby zaszczepione...
Od wielu tygodni słyszymy, że rząd czegoś nie wyklucza albo...
Przepraszam, czy można?
To może teraz...
Oceniamy po efektach, oceniamy po czynach. Nawet ustawa, którą rząd zapowiedział w sprawie właśnie możliwości badania, sprawdzania stopnia zaszczepienia w przedsiębiorstwach, restauracjach, etc. przez pracodawców, nagle zniknął.
Przepraszam,
no, teraz poseł.
Dobrze, zaraz. Słuchaj po prostu, co do pan gaduje. No.
Pani marszałek Sejmu.
Pan senator Rybicki nie potrafi powiedzieć trzy zdań, żeby siedem razy nie powiedzieć, że nie...
Dobrze, panowie, bo i tak, bo nie słychać, nie słychać, jak mówię. Poseł Śniadek teraz, poproszę.
Panie pośle,
dziękuję.
Poseł Śniadek, panie senatorze.
Nie dajecie sobie rady.
Senator chce zagłuszyć rzeczywistość.
Ani historia, ani społeczeństwo.
Teraz to powtórzę, że nie potrafi kilku zdań powiedzieć już, żeby 10 razy nie wyartykułować, że nie lubi PiS-u, że wszystkiemu winnym jest PiS. Również jak jest pogoda brzydka, to winien jest PiS. To jest zdaniem pana senatora Rybickiego. Natomiast jeśli można, ja sobie tak dzisiaj przeglądając internet zwróciłem uwagę na takie rzeczy na przykład. W Szwajcarii na wniosek antyszczepionkowców przeprowadzono referendum i okazało się, że w tym referendum absolutnie większość społeczeństwa opowiedziała się za wprowadzeniem paszportów covidowych i stosowania tego rodzaju rozwiązania. Natomiast no, tu już bardzo smutna wiadomość. Okazuje się, że w Austrii w wieku 65 lat zmarł jeden z liderów ruchu antyszczepionkowego na COVID właśnie. On się leczył z tego COVID-a dwutlenkiem chloru i to jakieś szarlataneria skończyła się niestety dla niego tragicznie. Także to jako pewna przestroga. Z całą pewnością w Polsce idziemy pewną drogą bardzo, bardzo taką wyważoną. Nie przesadzając z ostrością restrykcji, które są też bardzo problematyczne, bo teraz coraz częściej dowiadujemy się, że nawet zaszczepienie nie gwarantuje tego, że taka osoba zaszczepiona może być również nosicielem, a więc cały czas należy przestrzegać tych pewnych rygorów, maseczki, dezynfekcja, dystans i dopiero kiedy dowiemy się dokładnie, jak na dzisiaj te restrykcje do 30 listopada, no już bardzo niedługo, to jest dosłownie dzień, dwa będą obowiązywały w dotychczasowej formie, czy wprowadzimy nowe, okaże się też od tego, czy ten omikron bardzo groźny, nie wiadomo czy w skutkach chorobowych, ale na pewno dużo łatwiej roznoszący się, z dużo silniejszą transmisją, dotrze również do Polski. Wydaje się to być nieuchronne. Według amerykańskich uczonych my będziemy musieli się nauczyć powoli żyć z tą pandemią obok siebie, wśród nas, a więc to może się okazać rzeczą no już długotrwałą, oby nie na stałe obecną w naszym życiu.
Oby nie, oby... Natomiast... Bardzo proszę.
Sobie tutaj, wydawało się przez chwilę, że po tym spotkaniu w Sejmie opozycja podejdzie w miarę normalnie, tak jak powinna w każdym innym kraju. Niestety szybko okazało się, że pan Tusk wybiegł na konferencję prasową, wymachując jakimś kwitem, twierdząc, że rząd zataił przed społeczeństwem zalecenia Rady Medycznej, po czym szybko okazało się, że wszystkie te zalecenia są na stronie KPRN-u, a rząd w większości je realizuje, a więc tutaj absolutnie każdą sytuację Platforma wykorzystuje do walki z Prawem i Sprawiedliwością i to niedobrze rokuje dla no, pewnej zgody narodowej wokół spraw najdonieślejszych. Widać, że to ten instynkt racji stanu w Platformie jest nieobecny.
I to prawda, wszystkie dokumenty Rady Medycznej są jawne, każdy może do nich zajrzeć, kiedy chce, ale senator Rybicki wspomniał o tej projekcie, który pojawił się kilka tygodni temu, projekcie, który zakładał, że pracodawca będzie mógł sprawdzać swoich pracowników, czy są zaszczepieni. Później ten projekt rzeczywiście zniknął, bo był bardzo sceptycznie też traktowany także w ławach sejmowych Prawa i Sprawiedliwości. I pytanie do Artura Dziambora. Pan się chyba cieszy, że ten projekt już nie widać go w ogóle na horyzoncie.
Nie, oczywiście, że się cieszę. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz jeszcze do pana senatora. Panie senatorze, w tym momencie mamy 46% Polaków niezaszczepionych jeszcze. Jak mówi pan o tym, że ludzie niezaszczepieni są antyszczepionkowcami, to znaczy, że zapisał pan połowę Polski do grupy antyszczepionkowców. Już pomijam fakt, że wy w ogóle nie macie pojęcia, co to znaczy antyszczepionkowiec, bo ja na przykład antyszczepionkowcem nie jestem, wręcz przeciwnie, jestem bardzo proszczepionkowy. Natomiast rzeczywiście to, w jaki sposób politycy wyzywają ludzi, którzy się pozwolili nie zaszczepić jeszcze przeciwko COVID-owi, no jest zdumiewające, szczególnie jeżeli pan jeszcze dyskutuje o elektoratach, ponieważ z badań, które pan przytacza, wiemy doskonale, że nie tylko ponad połowa elektoratu PiS-u, ale też i ponad połowa elektoratu Platformy nie akceptuje tego typu zamordystycznych rozwiązań. Także proszę się nad tym zastanowić, bo te dane wszyscy znamy i taka, propaganda niestety dobrze nie idzie.
Powiedziałem o antyszczepionkowcach i osobach, które z różnych innych przyczyn nie chcą się szczepić. Tak powiedziałem.
No są też osoby, które nie mogą się szczepić, o których się w ogóle nie dyskutuje. Natomiast antyszczepionkowców, panie senatorze, to w społeczeństwie mamy, nie wiem, może jakiś promil. Więc mówię, zaznaczam, że 46% jest w Polaków niezaszczepionych i to są w większości przypadków również pana i Prawa i Sprawiedliwości wyborcy. Więc to ten. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą ustawę, no ona najpierw się nazywała 1449, potem została tam zaproponowana przez posła Hoca. My mieliśmy nadzieję, że nic takiego się już nie pojawi. I na razie po tych konsultacjach u pani marszałek trzeba powiedzieć, że wygląda to dosyć pozytywnie. Zostanie wprowadzona ustawa regulująca odszkodowania za NOP-y, która również jest jednym z naszych postulatów, więc liczymy na to, że ta ustawa się szybko pojawi i że ona będzie pokierowana w taką stronę, w jaką my sugerowaliśmy. Nie będzie na razie dalszych obostrzeń, chociaż muszę powiedzieć, że niestety nie jestem zadowolony z tego, co dzieje się na linii kwarantan narzucanych i tego, jak wygląda w tym momencie chociażby zamykanie szkół. Niestety było zapowiedziane, że nie będzie zamykania szkół, nie będzie segregacji w szkołach. Jeżeli chodzi o segregację, to rzeczywiście trzeba oddać, że ministerstwo się angażuje w to, żeby dyrektorzy nie przesadzali z podziałem uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych. Natomiast my mamy w tym momencie 770 tysięcy ludzi na domowych kwarantannach, tych wielotygodniowych, narzuconych przez sanepid. To jest ogrom. To jest tak, że właściwie nie potrzeba lockdownu. My za chwilkę będziemy w cichym lockdownie, bo jak będziemy mieli, nie wiem, milion ludzi w domach zamkniętych przymusem przez sanepid, a to są, zaznaczam, ludzie zdrowi, no to będzie naprawdę, naprawdę cienko. Ja miałem nadzieję, że w pewnym momencie ten system kwarantannowy w ogóle zniknie, ponieważ my od samego początku mówiliśmy, że leczyć trzeba chorych, a zdrowym dać normalnie żyć. Jedno, co cieszy, to, że dalej funkcjonuje jakoś gospodarka, że rząd nie zastanawia się nad kolejnym zamykaniem restauracji, pubów, lasów i tak dalej. Za to trzeba naprawdę się cieszyć, ponieważ ten poprzedni lockdown okazał się całkowitą tragedią dla wielu. A i pan minister zdrowia ostatnio w ubiegłym tygodniu przyznał, że ten lockdown był nieskuteczny, z czego się również cieszymy.
To teraz pytanie do Andrzeja Kobylarza. Co jest teraz większym wyzwaniem? Takie działania, które pozwolą na uniknięcie lockdownu, bo Artur Dziambor mówił o tym, że ten lockdown być może był nieskuteczny, ale teraz chociażby Austria wprowadza bardzo radykalny lockdown. Czy jednak ważniejsze jest są starania o to, żeby polska służba zdrowia była wydolna nadal w tej sytuacji? Andrzej Kobylarz.
Dla nas, obywateli, oczywiście najważniejszym czynnikiem tu jest to, żeby służba zdrowia była wydolna i tutaj musimy zrobić wszystko, żeby tak było. Panie redaktorze, ale jeszcze się odniosę tutaj do słów pana Rybickiego, który mówił, że rząd abdykował, że tu się nie jest prawda. Ja bym chciał przypomnieć SARS, kiedy pani Kopacz jako premier powiedziała, że do Polaków idźcie na spacery, na bulwary, niczym się nie przejmujcie. To było nieodpowiedzialne, jeżeli chodzi o sprawy pandemiczne. Jeżeli chodzi tutaj, jeszcze się odniosę do pytania pana redaktora. No powiem tak, no jeżeli powiedzmy dzisiaj już mamy jeszcze wiele niewiadomych odnośnie COVID-a, bo ciągle mamy nowe mutacje, widzimy, że no dobrze, no my się powiedzmy nie zlockdownujemy, że tak powiem kolokwialnie, nie pozamykamy się, no ale widzimy, że też cały świat w tym kierunku idzie i możemy być taką wyspą udającą, że nic się nie dzieje i teraz jest kwestia tego, że musimy sobie zadać pytanie, w jakich obszarach ewentualnie można zrobić jakieś obostrzenia, które nie wykluczałyby społecznie nikogo w Polsce. I oczywiście my mówimy o zaszczepieniach i mówimy o procencie zaszczepionych. Ale problem też jest ostatnio medialnie taki bardzo głośny, a ja już mówiłem to rok temu, że były wtedy już przypadki kupowania tych zaświadczeń. I to może być dużym problemem.
Cały czas są takie przypadki.
No i więc właśnie to może być dużym problemem, bo jeżeli taka osoba trafi do szpitala i będzie leczona jako osoba zaszczepiona, no to może być dla tej osoby problem. Ja powiem, ja osobiście daleki jestem od powiedzmy chemicznych jakichś tam leków i tak dalej. Ja do tej pory nie brałem antybiotyku jeszcze w dorosłym życiu, ale zaszczepiłem, dlatego że czuję się odpowiedzialny za osoby starsze, z którymi się spotykam, z rodziną, która powiedzmy jest słabszego zdrowia. Ostatnio przebywałem z osobą, która miała COVID, wszystkie oznaki COVID-u i jakoś mnie to ominęło i teraz nie wiem, czy moja odporność jest tak duża, czy to dzięki temu, że jednak się zaszczepiłem dwiema dawkami. Więc na pewno musimy zachęcać ludzi do szczepień, nie zmuszać, ale zachęcać i pokazywać tym ludziom, że jednak to ma wpływ na nasze życie. które powiedzmy, no szczerze, widzimy nawet na mediach społecznościowych, ciągle gdzieś tam widzimy, że ktoś kogoś żegna, więc to jest bardzo smutne. Edukacja i namawianie ludzi do szczepienia tu jest jak gdyby podstawowym czynnikiem do tego, żeby ludzi przekonać. I właśnie my politycy powinniśmy to robić i ja to czynię.
A od dzisiaj Polacy, którzy
panie
posiadają...
Panie redaktorze, padło moje nazwisko, to... więc chciałbym się krótko
bardzo
odnieść.
Proszę.
Czy leci z nami pilot? No tak, to jest właściwe pytanie, bo wyraźnie widać, że to interes publiczny rozumiany jako troskę o zdrowie i życie Polaków, a interes polityczny rządu, czyli troska o sondaże, zwycięża. Ja się nie zgadzam z takim rozumowaniem o to sprawy, że każdy sobie w tej sprawie jakoś poradzi, bo jedni są odporni, ich nie bierze taka, nie bierze antybiotyków i w związku z tym ich nie dotyczy ten problem medyczny. Nie. W imię odpowiedzialności, to dedykuję posłowi Dziamborowi. Odpowiedzialność to jest nie tylko odpowiedzialność za siebie, ale również za najbliższych, rodzinę, za wspólnotę, za państwo i za społeczeństwo. I w imię tej odpowiedzialności należy zachęcać do szczepień i wprowadzać takie rozwiązania.
No ja o tym mówiłem, panie redaktorze, ja o tym mówiłem.
Dokończę zdanie, które nie będą powodować, że Polska, że w Polsce umiera niepotrzebnie dziesiątki tysięcy ludzi i pod względem umieralności jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie. To po prostu wstyd dla państwa, które ma wszelkie narzędzia do tego, aby walczyć z tą pandemią. Bo też na koniec to jest banał, ale trzeba powiedzieć, że nie jest walką z pandemią, czy wyłącznie walką z pandemią, dostawienie kolejnych łóżek covidowych czy respiratorów. To jest pozorowanie i to jest walka ze skutkami. Chodzi o to, żeby ludzie chorzy mogli się w polskich szpitalach leczyć, nie tylko na COVID, ale na wszystkie inne choroby, które, jak widzimy, przynoszą dodatkową, niepotrzebną śmierć Polaków.
Panie senatorze, to taka
tak, doskonale. Panie senatorze, to ja bym
Artur Dziambor jeszcze
odpowiedział
krótko,
jednak,
proszę.
Bo tutaj pan senator do mnie tutaj się odezwał. Ja, panie senatorze, ja mówiłem na mównicy sejmowej w sierpniu 2020, że jeżeli będzie tak pokierowana sytuacja ochrony zdrowia, że będziemy wprowadzać ten system jednoimiennych szpitali i tak dalej i skupimy się tylko na jednej chorobie, to spowoduje gigantyczny wzrost nadmiarowych śmierci. I teraz, jak już jesteśmy po tym przykrym doświadczeniu, możemy jasno stwierdzić, że ten lockdown, który był wprowadzony również na ochronie zdrowia, niestety jest nieskuteczny i nawoływanie do tego, żeby teraz jeszcze znowuż wprowadzić te same restrykcje, więc po prostu nie uczenie się na błędach. Dlatego też niestety no nie uważam tak jak pan, że jedynym najlepszym rozwiązaniem będzie zamknięcie wszystkiego. Dodatkowo ja jeszcze poza tym, to co dzieje się w szkołach na przykład, panie senatorze, miał pan lockdown w szkołach, który za chwilkę może stać się faktem znowu, a ja bardzo bym chciał, żeby się nie stał faktem. Mieliśmy lockdown w szkołach przez cały rok, dzieci oduczyły się uczenia się, poziom nauki spadł skrajnie, poziom matur i egzaminów ósmoklasisty został obniżony, a i tak brak zdawalności tych matur był podwyższony względem roku poprzedniego. Mamy ponad 50-procentowy wzrost w liczbie zarejestrowanych stanów depresyjnych u młodzieży. Mamy ponad 30-procentowy wzrost liczby prób samobójczych u młodzieży. To jest skutek zamknięcia w domach. Więc naprawdę chciałbym, żebyśmy brali pod uwagę te dane, które mamy, przy okazji porównywali je z danymi dotyczącymi hospitalizacji i żebyśmy nie wchodzili w tony takie, że jedynym sposobem, żeby się uratować, jest zamknięcie się. No nie jest. Wiemy to, zostało to już empirycznie przebadane i niestety nie odniosło to skutku. Dlatego teraz to, że my nie wpadamy w pełen lockdown, to jest dobrze. Źle, że niestety idziemy po cichutku w ten lockdown przez kwarantannę.
Panie pośle, to tak podsumowując... Panie senatorze, bo mamy jeszcze jeden temat.
Ani razu słowa lockdown, ani razu nie powiedziałem
dobrze,
o tej metodzie walki.
Podsumować.
Mówię o różnorodnych metodach, które spowodują, że Polacy nie będą niepotrzebnie umierać. I częściowe lockdowny też są pewnie jednym, ale nie jedynym rozwiązaniem. To jest kwestia odpowiedzialności, to jest kwestia paszportu.
To jest... Tak, oczywiście.
Pan Rybicki,
panie senatorze,
Ostatnie zdanie. Te zalecenia, które proponuje nam i rządowi Rada Medyczna, a których to rząd nie słucha, uważając, że jest najmądrzejszy w tej sprawie.
Czyli, oj, słucha, panie senatorze, to jest tak łatwe do weryfikacji, czy robi to, co mówi Rada Medyczna, czy nie, że aż trudne. Poseł Śniadek.
Ja tutaj przepraszam, ale wręcz nie mogę słuchać. Pan Rybicki nieustannie mentorskim tonem poucza nas wszystkich, co należy robić. On wszystko wie najlepiej. Tymczasem, jak się okazuje, ten pilot przez niego przywoływany, pilot Platformy, okazuje się kompletnym fiaskiem i nieporozumieniem. I najlepiej, co by było, to gdyby pan Tusk zamilknął i przez chwilę nic nie mówił, bo to co zdanie ostatnio zarzucił
Tchórzostwo. Opozycja jest winna.
Ostatnio zarzucił Tchórzostwo. On, który nie ma zdania w żadnej konkretnej, ważnej dla Polski sprawie, zarzuca Tchórzostwo kominnemu. On się okazuje tym pentakiem, który nazwał Piotra Dudę z mównicy sejmowej. To pan Tusk dzisiaj okazuje się pentakiem kompletnie bez znaczenia.
Dobrze, panowie, podsumowując.
Na wszystkie wasze problemy, niezależnie od rodzaju, winna jest opozycja i Tusk. To jest miara waszej odpowiedzialności.
A jak dla opozycji
nie potraficie sobie poradzić, to szukacie winnego gdzieś tam.
A dla opozycji Prawo i Sprawiedliwość to się chyba nigdy nie zmieni. Panowie, podsumowując ten temat, przede wszystkim dla Artura Dziambora dzisiaj właśnie minister Niedzielski stwierdził, że absolutnie nie bierze pod uwagę zamknięcia szkół. To jest jedna rzecz. Druga, od dzisiaj Ministerstwo Zdrowia będzie rozsyłało do Polaków, którzy mają swoje konta w indywidualnych kontach pacjentów, taką informację o prośbie, o namowie do wzięcia trzeciej dawki szczepionki, więc to jest rzecz bardzo ważna. A co do odpowiedzialności, to ja bym chciał naprawdę posłów i polityków Koalicji Obywatelskiej wysłać do komunikacji miejskiej w Trójmieście, gdzie mnóstwo ludzi jeździ bez obowiązkowych maseczek i nikt tego nie kontroluje. Ani Straż Miejska, ani osoby, które kontrolują bilety, nie zwracają na to uwagi. Panowie, ale jeszcze na koniec, bo zostało nam kilka minut. Sytuacja na granicy i pytanie do Janusza Śniadka, bo ta sytuacja, ten kryzys na granicy powoli zdaje się uspokajać. Czy to nie jest zbyt optymistyczne stwierdzenie? Janusz Śniadek.
Nie, absolutnie moim zdaniem to są pewne pozory. Owszem, stworzono pewne wrażenie, pewnego uspokojenia. Pierwsze setki, no już w tej chwili około 1500 tych ludzi, nie uchodźców, ale imigrantów ekonomicznych, powróciło z powrotem do krajów pochodzenia. Natomiast widzimy, że w sposób coraz bardziej jak gdyby usystematyzowany, już w takiej formie zorganizowanej, wspieranej już otwarcie jawnie przez te służby graniczne Ukrainy, przepraszam, Białorusi, te ataki trwają. Ja bym to określił, to rzucanie kamieniami, twardymi przedmiotami, że gdyby trafić kogoś w głowę z naszych służb czy Straży Granicznej, to mogłoby spowodować wypadek śmiertelny. To bez mała bandyckie zachowania. A więc tu w tej chwili, jak słyszę tych wszystkich celebrytów mówiących o tym, żeby nie budować tego muru, to brzmi mniej więcej tak, że są przeciw powodziom, że trzeba chronić ludzi przed powodzią, ale nie zgadzają się na budowanie wałów przeciwpowodziowych. To jest pytanie, jak się chronić. To tym bardziej wszystkich utwierdza w konieczności przystąpienia do budowy tej zapory, tego płotu i to na pewno troszkę ograniczy tą patologię, to zjawisko i szykujmy się na to, że ten kryzys potrwa pewnie wiele lat.
To pytanie do Artura Dziambora. Czy Komisja Europejska, czy Unia Europejska zdały egzamin w pomocy Polsce podczas tego kryzysu na granicy z Białorusią?
No, myśmy o tę pomoc nie prosili wcale. Na początku mówiliśmy, że właściwie poradzimy sobie z tym sami, chociaż doskonale wiadomo było, że skoro nasza polska granica to jest też granica Unii Europejskiej, no to w pewnym momencie te unijne instytucje będą musiały jakoś w odpowiedni sposób zadziałać. Cieszy ta inicjatywa premiera, która teraz w ubiegłym tygodniu się odbyła, bo takie rzeczy oczywiście powinny się dziać. Troszkę spóźniona, o czym my mówiliśmy wielokrotnie, że naszej dyplomacji praktycznie nie widać, ale dobrze, że jest. No, nie można krytykować w czambu, ponieważ się wreszcie dzieje. I rzeczywiście widać, że na samej granicy polsko-białoruskiej jakoś się tam, powiedzmy, że uspokaja, natomiast niestety dostajemy bardzo niepokojące sygnały z kolei ze strony rosyjskiej i ich ewentualnych planowanych działań, szczególnie względem Ukrainy. Więc tutaj no, jest, może być to cisza przed burzą, a oby nie, a może być też tak, że no, sprawa się jakoś rozmyje. Wiemy doskonale, że no, ostateczna interwencja Unii Europejskiej też trochę pomogła i faktycznie ci imigranci są wywożeni, są samolotami przewożeni z powrotem tam, skąd przyszli. Oby to trwało jak najszybciej, jak najbardziej skutecznie. Nasze służby tutaj rozumiem, że mają doniesienia bieżące, więc przyjmuję to, co powiedział poseł Śniadek, za dobrą monetę.
To pytanie do Andrzeja Kobylarza. Premier Morawiecki jeździł w ubiegłym tygodniu po Europie, spotkał się z przywódcami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a z kolei w Polsce nadal mamy ten wewnętrzny spór dotyczący tego, jak wygląda sytuacja na granicy. Ja zacytuję takiego tweeta Leszka Millera, byłego szefa SLD, który ocenił, że niestety, i podkreślam to słowo, niestety kryzys wygrali Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Andrzej Kubeleś, jaką pan ma opinię na ten temat?
Panie redaktorze, drodzy państwo, ja powiem tak, no temat jest bardziej złożony. Ja już kiedyś mówiłem na antenie Polskiego Radia Gdańsk, że problem polega na tym, że dzisiaj Putin tak naprawdę rękoma Łukaszenki próbuje, na ile może sobie pozwolić, na działania tego typu, ale to też wynika z tego, że powiedzmy dzisiaj prezydentem Stanów jest prezydent Biden, który tak naprawdę jest dzisiaj prezydentem bardzo słabym, tak uważam. I Putin dzisiaj idzie i sprawdza, na co sobie może pozwolić. I oczywiście dzisiaj jeszcze, powiedzmy, ja mówię kolokwialnie dzisiaj, no ale w ubiegłym tygodniu, te wszystkie wizyty i rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii, który zapewniał, że jesteśmy największym sojusznikiem w NATO w tej części Europy, pokazuje to, że jednak mam nadzieję, że to będzie skutkowało tym, że jednak Putin zobaczy, że no, my nie jesteśmy sami, tak? A historia, no niestety, pokazuje nam, że mimo kiedyś zapewnień Zachodu, tak się nie stało. Więc dzisiaj Putin, tak jak pan poseł Dziambor powiedział, też skupia swoje, powiedzmy, siły przy granicy z Ukrainą. I to są takie działania i próbne, na co sobie może pozwolić. Dla mnie najważniejszym jest dzisiaj, aby była zgoda narodowa, żeby, powiedzmy sobie, ci celebryci, którzy szkalują polski mundur, politycy Platformy Obywatelskiej, którzy próbują obniżać rangę polskiego munduru, polskiego wojska i naszych sił zbrojnych, to jest niegodziwe i to jest antypolska. Jeżeli chodzi o pana Millera, to też jest ten sam pan, który jako komunista i mówi o wolności słowa i wie pan, wypowiada się na tematy związane dzisiaj z demokracją. To jest chichot historii. Dzięki właśnie Platformie Obywatelskiej i pójścia razem do wyborów do Europarlamentu i umożliwienie im wejścia tam i dzisiaj dopowiadania się, ten pan już powinien być dawno w historii polityki, niechlubnej polskiej polityki. No niestety Platforma zrobiła reanimację właśnie tych trupów politycznych, komunistów, którzy dzisiaj jeszcze w jakiś tam sposób mogą się wypowiadać, lepiej bądź gorzej, nieważne. Oni się powinni już dzisiaj w ogóle nie wypowiadać.
I tu musimy, panowie, postawić kropkę. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja jeszcze w tym temacie chcę.
Ale to pół minutki, panie senatorze, pół minutki.
Że granica z Białorusią jest granicą i Unii Europejskiej, i również NATO. I w naszym interesie jest, żeby konflikt na polsko-białoruskiej granicy miał wymiar międzynarodowy i lepiej późno niż wcale premier się w tej sprawie zorientował, bo rzeczywiście zagrożenie ze strony Białorusi i Rosji jest realne.
Konflikt na granicy jest tylko małym elementem strategii destabilizacji Europy,
Bezpieczeństwo zależne jest od naszych sojuszy i od naszych dobrych relacji i w Unii Europejskiej,
i w NATO. I tu naprawdę, panowie, musimy postawić kropkę. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska, Artur Dziambor, Konfederacja i Andrzej Kobyla, Solidarna Polska. Dziękuję, byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję panom.
Dla wszystkich państwa.
Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Śniadanie polityków.